Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam. Już jesteś, wiosno z rana w opary rozodziana, nasiąknięta skiby wyziewem, nabrzmiała śpiewem. Już jesteś w zbożach i łąkach, w deszczu, na liściach i pąkach, w lekości motyla, w promyku w niebieskim obłoku. Już jesteś w mchach leśnych, we wtulonych pierwiosnkach pierwszych, w rabatach narcyz na całej ziemi. Westchnienie budzącej się wiosny już słychać w lasach, na łąkach, na zboczach pagórków i na brzegach potoków. Wiosna to wspaniałe misterium przyrody, która po zimowym odpoczynku zaczyna się jak gdyby śpieszyć, by nadrobić czas stracony, żeby rośliny i zwierzęta mogły dopełnić najważniejszego posłannictwa – przekazać dar życia swemu potomstwu. Temu celowi służą przede wszystkim piękne barwy i kształty kwiatów, które dodatkowo spełniają społecznie ważne zadanie. Dzięki swej urodzie lub oryginalności budzą w człowieku podziw, zachwyt, wreszcie sympatię, a przez to wyrabiają serdeczny stosunek do przyrody. Wiosna kalendarzowa i wiosna prawdziwa rzadko, jak widzimy, chadzają ze sobą w parze. Co roku wiosna przychodzi inaczej niż poprzednia i nigdy jedna nie bywa podobna do drugiej. Najbardziej zadziwiającą cechą sezonowych zmian stanu fizjologicznego organizmów jest to, że z roku na rok występują one w określonej miejscowości niemalże w tym samym czasie. Na podstawie czasu pękania pąków liściowych, zakwitania roślin, dojrzewania owoców, zapadania niektórych zwierząt w stan spoczynku bądź przychodzenia na świat ich potomstwa, można orientować się, jaka jest pora roku, określając ją z dokładnością nie tylko do miesiąca, lecz dekady, a w nielicznych przypadkach nawet i dnia. Każdy biotop, a więc las liściasty czy iglasty, łąka lub pole, miedza i zarośla, rzeka bądź jezioro wskazuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni zmienne, charakterystyczne aspekty. Badaniem zależności między pogodą a czasowym przebiegiem zjawisk życiowych rodzimych gatunków roślin i zwierząt zajmuje się fenologia. Wiosna, podobnie jak inne astronomiczne pory roku, podzielona została na bardziej szczegółowe okresy fenologiczne. Pojawienie się pierwszych kwiatów podbiału pospolitego, śnieżyczki, przewiśniek czy kotków, wierzby, iwy to znak, że nastał pierwszy okres wiosny, przedwiośnia. Po nim nastąpi pierwiośnie, kolejno pełnia wiosny i tak dalej aż do zimy. Zmieniają się jak w kalejdoskopie zespoły charakterystycznych roślin, a wraz z nimi ogólny koloryt i odrębność poszczególnych pór. Stawiając zatem pierwsze, doroczne kroki na łonie wiosennej przyrody, warto zwracać uwagę na otaczający nas pełen istotnych informacji świat. Pierwszym, niezbitym dowodem na to, że wreszcie nadeszło przedwiośnie, będzie zakwitanie wszędobylskiego podbiału pospolitego. Jego żółte koszyczki kwiatowe pojawiają się przed rozwojem liści. Ledwie słońce podgrzeje zmarzniętą ziemię, już zaczynają pojawiać się podbiały. Jeżeli pogoda się nie załamie i podbiały wkroczą w pełnię kwitnienia, a temperatura powietrza nie spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza, rozpoczyna się na wszelkich rozlewiskach przyjeziornych, podtopionych łąkach tarło szczupaka. Wiosną w pobliżu wód, gdzieś na podmokłym, zabagnionym cokolwiek terenie zakwita lepiężnik różowy. Tam również nieśmiało zaczynają zakwitać pierwsze kaczeńce. Pełnia kwitnienia kniedzi błotnej nastąpi za kilka tygodni w okresie pierwiośnia. W trakcie rozmarzania ziemi ze swych zimowych lęgowisk wychodzą krety. Wówczas to łąki i ugory, przydomowe trawniki pokrywają się licznymi kopcami świeżo wyrzuconej ziemi. W tym czasie pod osłoną zeszłorocznych, suchych i gęstych traw pod krzakiem albo drzewem przychodzą na świat zające, marczaki, niestety bezbronne wobec ognia przy wypalaniu miec, łąk, zakrzewień. Przez cały czas rozbrzmiewa w rześkim i świeżym powietrzu żarliwy śpiew skowronka, któremu wtóruje z pobliskiej olszy żółtobrzuchy samiec cznadla. Przylatują rycyki, brodźce krwawodziobe, czajki i moc innych siwkowców. Po krótkotrwałym okresie toków rozpoczną lęgi. Bywa, że gniazda ich czasami leżą w śniegu, kiedy nastąpi nawrót zimy. W lesie liściastym przedwiośnie zwiastować nam będą kwitnące śnieżyczki przebiśniegi oraz fioletowe kwiaty przylaszczek. Już od lutego sypie pyłkiem leszczyna pospolita. Jej zakwitanie czasem już w lutym jest pierwszą oznaką bliskiego nadejścia przedwiośnia. Pod koniec marca obsypuje się różowym kwieciem bezlistny teraz wawrzynek wilczyłyko. Pojawiają się pierwsze kwitnące kotki wierzby iwy. Dotychczas były srebrzyste i nieduże, lecz teraz stają się coraz luźniejsze i pokrywają się licznymi żółtami kwiatami pręcikowymi. W marcu również rozpoczynają kwitnienie olsze czarne, wiązy szypułkowe, wiązy pospolite, topole białe, a po nich topole czarne i topole osiki. W borach nadejście przedwiośnia jest raczej niezauważalne. Nie ma w runie takich roślin, które mogłyby zakwitnąć już w marcu. Jedynie tu i ówdzie można natknąć się na pierwsze biedronki i chrząszcze z rodziny biegaczowatych. O tej porze są one wyjątkowo niemrawe i w niczym nie przypominają tych zwinnych i szybkich biegaczy z lata. Możemy także spotkać pierwsze jeże. Pochukują w okresie godowym samce puszczyków, które charakterystycznym kuwit odpowiadają samice. Teraz sowy składają jaja i niekiedy już z końcem marca wylęgły się pisklęta. W okolicy bagna i nad wodą. W tym środowisku wegetacja ruszy później niż gdzie indziej. To też nadejście przedwiośnia obwieszczać będą tutaj ptaki. Da się posłyszeć beczenie bekasa krzyka. Dźwięk ten wydawany jest w locie podczas szybkiego opadania w dół. W ten czas skrajne sterówki w ogonie krzyka wprawione zostają pędem powietrza do drgania i wydają ów tajemniczy głos. Przylatują również żurawie, czego przeoczyć nie sposób. Wykrzykując naokół swe fanfary, z pewnością zwrócą na siebie uwagę. Głos żurawia, podobnie jak gęsi gęgawy, jest głosem odnowy, głosem budzącego się życia. To prawdziwe dźwięki najprawdziwszego przedwiośnia. Większość jezior jest jeszcze skuta lodem, jednakże w momencie, kiedy i one uwolnią się z jego okowów, zaczną pojawiać się i tworzyć coraz szersze rozlewiska. Wody wypełniają rzeki i jeziora groźnie je podpięczają. Z takich zalewów skwapliwie korzystają wędrowne ptaki wodnobłotne. W drodze powrotnej na lęgowiska zatrzymują się na rozległych, granatowo-sinych lustrach wód, gdzie odpoczywają oraz intensywnie żerują. W górze klucze dzikich gęsi krzyżują się z ciągnącymi żurawiami i stadami kaczek. Rozkrzyczane ptaki lądują w swych dorocznych ostojach, by po krótkotrwałych, zaciętych czasem walkach o rewiry lęgowe zająć się budową gniazd i składaniem jaj. Wraz z roztopami budzą się do życia płazy, pierwsze żaby trawne, a zaraz po nich moczarowe. W płytkich wodach odbywają się gody i składają skrzek. Do wody wchodzą zimujące na lądzie grzebiuszki ziemne. Pozostaną tu do kwietnia, by po zakończeniu zabaw weselnych opuścić wody i zająć się na lądzie pożeraniem wszelkich, często szkodliwych bezkręgowców. Czas przedwiośnia jest dopiero wstępem, swoistym preludium natury do tego, co rozpocznie się w kwietniu i co nastąpi w maju. Nam, jak co roku, pozostaje czekać na ów czas z ogromną niecierpliwością, a kiedy już on nastąpi, przepychem i ferią barw zauroczy, zaskoczy i przeminie tak szybko, jak nadszedł. Napisał pan Tomasz Ogrodowczyk. Pierwsze ciepłe dni rozpoczynają okres godowy płazy. Po przebudzeniu z zimowego odrętwienia płazy, których rozród i rozwój odbywa się w zbiornikach wodnych, wyruszają masowo w poszukiwaniu miejsc godowych i niestety tysiące z nich ginie. Trasy wędrówek płazów są stałe. Żaby trawne rozpoczynają wędrówkę już przy temperaturze plus 2 stopni Celsjusza. Ropuchy szare powyżej 5 stopni. Większość krajowych płazów preferuje niewielkie i płytkie zbiorniki, a więc oczka wodne, stawy, wiosenne rozlewiska rzek, a traszki rozmnażają się nawet w większych kałużach w kolejnych dróg. Płazy śpieszą się na gody tak bardzo, że wiele z nich, zanim dotrze do wody, już wędruje w uścisku godowym. Samiec lokuje się na grzbiecie samicy i obejmuje ją mocnym uchwytem, aby w odpowiednim momencie zapłodnić składany przez wybrankę skrzek. Poruszające się niezbyt zwinnie płazy, złączone w ampleksusie, są jeszcze mniej sprawne i słabiej mobilne. Zwiększa to ich podatność na drapieżnictwo oraz inne zagrożenia. Na wędrujące traszki, kumaki, grzebiuszki, żaby, ropuchy i rzekotki czyha wiele niebezpieczeństw. Najważniejsze z nich to ruch kołowy na drogach, które płazy muszą przekroczyć na trasie wędrówki do zbiorników wodnych. Corocznie w okresie wiosennych godów pod kołami samochodów giną tysiące płazów. Migracje płazów odbywają się głównie w nocy. Żaby i ropuchy są niewidoczne dla kierowców, dlatego są masowo rozjeżdżane na szosach. Jak wykazały krajowe badania, śmiertelność dobowa może wynosić nawet 700 osobników na 100-metrowym odcinku szosy o dużym natężeniu ruchu. W Polsce już od kilku lat prowadzone są lokalne programy ochrony płazów, mające na celu zmniejszenie ich śmiertelności na drogach. Jednym ze sposobów jest budowa specjalnych przejść drogowych dla płazów. Przejścia takie, dosyć gęsto rozmieszczone, umieszczane są w nasypie korony jezdni, a nie ponad szosą, jak przejścia dla dużych ssaków. Innym sposobem, stosowanym często przez wolontariuszy, jest ograniczanie płazom plastikowymi płotami wstępu na drogi kołowe i rozmieszczanie wzdłuż tych ogrodzeń wiaderek. Wpadające do pojemników płazy wyjmowane są i wypuszczane do wody co najmniej raz na dobę. Działanie takie w okresie wiosennego rozrodu prowadzone są w Polsce głównie lokalnie, ale zawsze w miejscach bogatych w płazy, cennych przyrodniczo. Czynną ochronę płazów realizują między innymi parki narodowe Gór Stołowych, Ojcowski, Biebrzański, Białowieski, Wigierski i Roztoczański oraz szereg parków krajobrazowych. A teraz o sadzeniu drzew. Polski pejzaż, jak mówiłem już tu wcześniej, ubożeje. Żyjemy w coraz mniej przyjaznym, ogołoconym z drzew, niszczonym skażeniami chemicznymi środowisku. Można odwrócić ten destrukcyjny proces, zadrzewiając śródpolne miedze, obsadzając oczka wodne, miejskie skwery, parki, prywatne ogrody i nieuprawne grunty. Niech każdy z nas na przełomie tysiącleci posadzi swoje drzewo. Niech drzewa w całej swojej krasie pojawią się znowu obok domów, przy drogach, w przetrzebionych parkach i zagajnikach, a także na polach. Przywitajmy XXI wiek ponad 30 milionami nowych drzew. Zadrzewiajmy nasze pola, nieużytki, parki, tradycyjnie polskimi dębami, klonami, jaworami, wierzbami, lipami i kalinami. Jak sadzić drzewa? Przy wyborze miejsca kierujemy się wielkością, jaką drzewo osiągnie w dojrzałym wieku, bezpieczeństwem rośliny i jej wymaganiami co do światła. Narażamy drzewo na krótszy żywot, gdy posadzimy je w niewłaściwym miejscu, na przykład w pobliżu okien, a tak często, jak widzimy, to się zdarza. Po pierwsze dlatego, że istnieją przepisy budowlane mówiące o tym, w jakiej odległości można sadzić drzewa od zabudowań, nitek instalacji wodociągowej itd. Warto więc dowiedzieć się w swojej administracji lub spółdzielni, którędy przebiegają instalacje i gdzie możemy sadzić drzewka bez obawy, że gospodarze terenu je wytną. Po drugie, wysoka, rozłożysta roślina zacieni okna sąsiadom z niższych kondygnacji i dlatego trudno liczyć na ich entuzjazm dla naszych poczynań. Dla dużych drzew, takich jak lipy, kasztanowce, jesiony, sosny, najlepsze są duże trawniki. Drzewa światłolubne sadzimy w pełnym słońcu, cienioznośne w półcieniu. Gleba nas nie ogranicza, gdyż w mieście trudno o niej mówić. Z góry musimy założyć, że w przyszłości konieczne będzie nawożenie. Gdy zaczniemy kopać dołek, zapewne się okaże, że więcej w nim gruzu niż ziemi, dlatego czynność tę warto wykonać wcześniej, to znaczy zanim przyjdziemy z drzewkiem. Im więcej gruzu, tym głębiej należy kopać, przynajmniej na pół metra. Wtedy wyciągniemy więcej kamieni i ułatwimy start roślinie. Przy tej czynności dobrze jest pomóc sobie widłami amerykańskimi. Taki dołek powinniśmy znowu zasypać, aby się nie przesuszył, także aby się zorientować, ile ziemi kompostowej trzeba dosypać. Jeśli idzie o sadzonki, to najprościej kupić je w punkcie sprzedaży drzew i krzewów. Pieniądze na zakup można uzyskać na przykład ze zbiórek puszek aluminiowych. Są punkty, które przyjmują taki złom. Zysk dla środowiska jest podwójny. Innym sposobem na pozyskanie sadzonki jest jej wyhodowanie, ale to zajmie nam dużo więcej czasu, od około 3 do 5 lat. No i musimy dysponować kawałkiem ziemi. Jeśli już się na to zdecydujemy, dla ułatwienia sobie zadania proponujemy zacząć uprawę od zbioru tzw. samosiewek lipy lub klonu. W mieście jest ich bardzo dużo na wiosnę. Wystarczy spojrzeć na tory tramwajowe lub przejść się alejami w parkach. Ze względu na bezpieczeństwo polecam zbiór z parków. Rozpoznanie siewek ułatwi książka Stanisława Króla zatytułowana Siewki drzew i krzewów. Pozyskane rośliny pikujemy w ogródku i podlewamy. Gdy podrosną, jesienią lub na wiosnę trzeba będzie je rozsadzić. Przyszłe drzewka muszą mieć dobrze rozwinięty korzeń, dlatego w dalszej uprawie zajdzie konieczność szkółkowania sadzonek, to znaczy podcięcia korzeni. Formuje się także pieniek poprzez wyłamywanie pączków bocznych, nie dopuszczając w ten sposób do powstania rozgałęzień zbyt nisko. Samo sadzenie. Sadzonki, które mają zabezpieczoną bryłę korzeniową, sadzimy przez cały sezon wegetacyjny. Drzewa liściaste z gołym korzeniem sadzimy wiosną, w marcu i kwietniu oraz jesienią, we wrześniu i w październiku, natomiast iglaki tylko wiosną. Korzeń nie może być przesuszony, dlatego nie należy wytrzepywać z niego ziemi, tylko zawinąć go w gazetę. W ten sposób zabezpieczamy jego najdelikatniejszą część, mianowicie włośniki, które pobierają wodę z solami mineralnymi. Wielkość dołka dostosowujemy do rozmiarów korzenia. Powinien być od niego troszkę większy. Pamiętajmy, że wszystkie korzenie muszą być skierowane ku dołowi. Podczas osypywania korzenia sadzonkę cały czas przytrzymujemy, a nawet lekko podciągamy w górę. Na koniec ziemię wokół drzewka udeptujemy i podlewamy. Prawidłowo posadzone drzewo ma zasypaną szyję korzeniową i trzyma się prosto. Jeśli sadzimy duże drzewko, na przykład ponad 1,50 m, to należy roślinę przywiązać na ósemkę do mocnego kija. Taki zabieg stabilizuje roślinę i ułatwia jej zakorzenienie się w gruncie. Małe rośliny, aby nie zostały zdeptane czy skoszone, należy zabezpieczyć plastikową siatką. Jeszcze jedna sprawa. Na wiosnę pojawiają się pierwsze kwiaty. Wyróżniają się one na tle innych roślin pięknem barw lub oryginalnym kształtem, co naraża je na bezpośrednie niszczenie. Całkowita zagłada grozi między innymi śnieżyczkom, przebiśniegom, śnieżycom wiosennym, sasankom, pierwiosnkom, przylaszczkom, zawilcom, fiołkom, konwaliom, krokusom, a z roślin zimozielonych widłakom. Są one zrywane masowo zarówno przez niedzielnych wycieczkowiczów, jak i przez ulicznych kwiaciarzy w celach handlowych. Niszczenie tych roślin powoduje, że biocenozy ubożeją. A teraz przyjrzyjmy się niektórym z nich. Śnieżyczka przebiśnieg, jako zwiastun wiosny, kwitnie w czasie, gdy nie ma innych roślin. Jest przez wszystkich zrywana i niszczona. Nie pozwólmy jej zginąć. Śnieżyca wiosenna, zakwitając na przedwiośniu, zwraca na siebie powszechną uwagę. Zrywana ginie na wielu stanowiskach, co grozi jej całkowitym zniszczeniem. Zawilec wielokwiatowy. Piękne kwiaty są główną przyczyną niszczenia tej rośliny. Dbajmy o zachowanie tak uroczego składnika rodzimej flory. Widłak jałowcowaty. Podlega ochronie ze względu na długi, około 20-letni cykl rozwojowy i korzystny wpływ na siedlisko leśne. Zawilec narcyzowy rośnie na górskich łąkach, zboczach wapiennych, widnych zaroślach w Karpatach i Sudetach. Jeśli go spotkasz, nie niszcz. Pierwiosnka lekarska to wartościowa roślina lecznicza, objęta ochroną, mająca na celu zachowanie bardzo eksploatowanego gatunku dla potrzeb lecznictwa. Przylaszczka pospolita występuje na całym niżu, grozi jej zagłada, ponieważ z powodu zbierania kwiatów rozmnaża się często w sposób wegetatywny. I wreszcie konwalia majowa jest masowo zrywana, a jej wiązanki są sprzedawane często na rynkach i ulicach miast. Nie kupujmy ich. Tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.